nie jest marsjan.
Przykrywacie panie lnem czy bawełną?
To jest akurat bawełna.
Bawełna, len też może być. No są to włókna naturalne.
To już, tak, to już może tak nie ma takiego znaczenia, bo przykrywamy po to, żeby nie działało światło słoneczne. Tak.
Oczywiście na oknach też mamy filtry UV, które jakby blokują ten dostęp szkodliwych fal światła.
Zajmuję się konserwacją werdiury krajobrazowo-zwierzęcej, która przedstawia w głównym polu tygrysa kroczącego wśród zielonych traw. Pod nim znajduje się przepływająca woda, w której płynie bóbr z wężem w pysku, a ponad tym przedstawieniem rozpościerają się piękne konary drzew z kolorową papugą.
Taki widok jest na obrazku, a przed panią dziura w arrasie.
Jest to rzeczywiście 50-centymetrowy pas wielkich zniszczeń. Zniszczeń dokonanych w Rosji po 1795 roku, kiedy to po trzecim rozbiorze caryca Katarzyna III te arrasy zabrała do siebie. Rozwiesiła je w licznych swoich pałacach. Akurat ten arras znalazł się w pałacu w Gatczynie i tam, ponieważ nie był dostosowany wielkością do zastanych ścian, dokonano wielkich zniszczeń, mianowicie wycięto część bordiury, to jest takiego pasa okalającego arras, przecięto w kilku miejscach arras w pionie. Zapewne w tym miejscu wystawały jakieś elementy architektoniczne, które przeszkadzały w umieszczeniu tej tkaniny na ścianie. Zalano ją kwaśną substancją. Cały czas niestety ta degradacja postępowała.
Te kosmiczne dźwięki to właśnie dźwięk automatycznie przesuwającej się głowicy. W tym momencie wyświetlamy obraz rzeczywisty nici z arrasu. Jest to nić metalowa o złotym oplocie. Główny rdzeń wykonany z jedwabiu został opleciony metalową blaszką. Mikroskop, którym dysponujemy, jest w stanie nam pokazać, w jakim stopniu ta blaszka zdegradowała. To znaczy widzimy lekkie przetarcia w kierunku srebra, gdyż nic metalowe złote nigdy nie były złote, one były srebrne, złocone. Widzimy też drobne zanieczyszczenia w postaci ciemnych plamek i to są tlenki siarki, które reagują po prostu z metalem znajdującym się w niciach metalowych.
Kiedy pani wyświetla ten obraz na ekranie, to wygląda jak gruba taśma metalowa, która jest okręcona wokół włókien. A kiedy zwracam wzrok w kierunku mikroskopu, to widzę, że tam leży malutka, cieniutka niteczka.
Oglądamy półmilimetrową nitkę.
A na ekranie ona wygląda jakby miała 8-6 cm.
Dokładnie tak.
W maju 2023 roku Zamek Królewski na Wawelu podpisał umowę z Fundacją Zaleski Stitching, która przekazała nam pieniądze na badania, konserwację oraz wyposażenie pracowni konserwacji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu.
Nasza część środku została przeznaczona na badania specjalistyczne, na zakup sprzętu takiego, który pozwoliłby nam na podstawowe badania mikroskopowe u nas bezpośrednio w pracowni, jak również duża część pieniędzy została przeznaczona na oczyszczenie obiektów w belgijskiej manufaktury Mechelen. Oprócz działań konserwatorskich świadczą usługi oczyszczania tkanin zabytkowych w bardzo specjalistycznych warunkach, ponieważ oni mają taki dość dużej powierzchni stół ciśnieniowy, który pozwala na bezpieczne oczyszczenie tkanin zabytkowych o wielkich formatach, na co my sobie bezpośrednio nie możemy pozwolić w pracowni, właśnie ze względu na ich wielkość. Kraków jest miejscem, gdzie mamy dość wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, więc wszystkie siarczki, które znajdują się w powietrzu, kurz, ale też ludzie, którzy znajdują się na ekspozycji i przychodzą do zamku, żeby oglądać obiekty, oni wchodząc do zamku mają na ubraniach drobny kurz, drobne włókienka, które unoszą się w powietrzu.
Przynoszą
zarodniki grzybów.
Które są też niebezpieczne dla obiektów.
I to wszystko się osadza.
I osadza się bezpośrednio na powierzchni. No i w zależności jak obiekty są przechowywane, jeśli będą złe warunki, te zarodniki mogą się uruchomić i powodować niszczenia tej tkanki obiektu. Dlatego wykonuje się też różne badania. Są to badania mikrobiologiczne. Jak obiekt jest na ekspozycji, potem na przykład jest zdejmowany, w zależności ile on wisiał na tej ekspozycji i później jest zabierany do magazynu, możemy na przykład sprawdzić, jaki jest jego stan mikrobiologiczny.
Czy taki arras i jego zanieczyszczenia mykologiczne, to może być też historia mikrobiologii?
Tak i nie, w zależności, jak ten obiekt był kiedyś przechowywany, w jakich warunkach. No może nam powiedzieć o stanie zachowania samego obiektu. Jeśli były też reperacje na obiektach, najczęściej czasami zdarzały się jakieś przeklejenia, no to wtedy takie zarodniki bardziej jakby osiadały i bardziej były aktywne, ponieważ grzyby bardzo lubią klej. Mamy do czynienia z taką tkaniną, która jest nowo zakupiona, jest to tapiseria. Ma duże zanieczyszczenie w sobie to mikrobiologicznie, dlatego także przed oczywiście etapami przygotowawczymi do wstępnej ekspozycji tego obiektu wysyłamy ją do komory fumigacyjnej, żeby ją odkazić, no i też żeby była bezpieczna po prostu dla innych obiektów, także dla nas, dla pracowników.
Za pomocą stolika jezdnego jesteśmy w stanie odnaleźć miejsce, które najbardziej nas interesuje w kontekście badania, a na ekranie wyświetli się jego cyfrowy obraz, który możemy powiększyć do wielkości prawie 6000.
Dofinansowanie otrzymaliśmy na konserwację badania 4 arrasów wawelskich. Zakupiliśmy mikroskop cyfrowy, sprzęty specjalistyczne typu nowy stół próżniowy, wanna ciśnieniowa, drobne zakupy jak tkaniny, nowe barwniki do farbowania włókien, przędze, narzędzia konserwatorskie potrzebne nam do pracy.
To są zdjęcia obrazujące badanie mikrofotometryczne wraz i samo urządzenie z niewielką plamką, która bada w tym momencie kolor akurat granatowy. Tu jest sam sprzęt oraz arras, który jest podłożony pod mikrofotometr. Samo badanie było dość trudne, ponieważ tkaniny są bardzo kapryśne. Tkanina ma swoją strukturę i poprzez rozrolowanie i odrolowanie zmienia nam się punkt badania. Więc my w tym momencie nie badaliśmy punktu, a konkretne nici. I dla bezpieczeństwa obiektu to sprzęt się poruszał, a obiekt bezpośrednio bezpiecznie leżał na powierzchni stołu roboczego. Samo przedsięwzięcie trwało prawie 3 miesiące, ponieważ przystąpiliśmy najpierw do badań przed oczyszczeniem i wykonaliśmy powtórnie badania awersu i rewersu, tak żeby określić, czy oczyszczenie i w jakim stopniu oczyszczenie wpłynęło na trwałość, ile barwnika uciekło podczas oczyszczania, bo to też można tak analizować. Nie można podać dokładnego okresu, ile się konserwuje arras, ponieważ to wynika ze względu na jego wielkość i stopień zniszczenia. Od 2 do 4-5 lat. Jeden arras, a mamy w kolekcji 137 sztuk.
Na warsztacie mamy jeden z arrasów projektowych, Łoś lub Daniel, też tak jest zwany. Tutaj koleżanka jest właśnie w trakcie zabezpieczania tego obiektu. Rozpoczęła już właśnie docelową pracę, czyli zabezpieczenia igłowe. Zabezpieczenie partii jedwabnych, ściegami na ten moment siatki konserwatorskiej. Dobierane są odpowiednie nici w kolorze danej partii. Wykorzystujemy do zabezpieczenia nici poliestrowe, ponieważ są trwałe, nie reagują z zabytkową materią. Oczywiście poliester bardzo dobrej jakości, bez jakichś dodatkowych wypełniaczy. Obciążniki stanowią formę stabilizacji i lekko możemy napiąć obiekt.
Ta tkanina też się nie przesuwa chyba, tak?
Tak, to jest bardzo istotne podczas pracy.
Żeby nam się obiekt nie przesuwał, żeby te piony i poziomy, osnowy wątku były cały czas takie same, bo podczas konserwacji, czyli tej konserwacji zabezpieczającej, my utrwalamy jakby jego stan. I jeżeli by nam się przesuwały te wątki czy osnowy, on by mógł, nie wiem, z prostokąta zrobić się na przykład rąb. Deformacja mogłaby powstać, tak.
Czy trudne jest utrzymanie odpowiedniego naprężenia nici?
Tak, bo to nie tylko chodzi o to, żeby tkanina była odpowiednio naprężona, ale nawet ta nitka, którą my pracujemy. Bo jeżeli z jednej strony byśmy zrobili mocniej, z drugiej strony słabiej, to też powstawałyby jakieś falbany. tkaninę pracowały różne światła, też podczas tkania korzystano z różnych serii barwionych nici, więc one inaczej płowieją, więc w jednym odcinku możemy powiedzieć, że to jest różowa tasiemka, ale w tej różowej tasiemce może być 5, może być 10 odcieni. To naprawdę dziesiątki, setki, a może czasem nawet więcej tych kolorów idzie. Kupujemy nici i kupujemy ten sam kolor za miesiąc czy za pół roku, to ten sam numer ma zupełnie inny odcień, więc tylko oko. My przymierzamy za każdym razem niteczkę, przymierzamy, czy ona tu pasuje. Przy arasach nitka i igła. Naparstek na ręku i wyczucie.
Praktycznie zostały same osnowy bez tej tkanki wątkowej. Głównie jest to spowodowane farbowaniem przędzy na kolor brązowy, gdzie użyto zapraw soli metali ciężkich, które posunęły właśnie degradację przędzy. Jeśli chodzi o sole metali ciężkich, to są głównie siarczane, żelazowe, miedziowe, cynowe, chromowe. To włókno było obciążone. I tutaj mamy proces starzeniowy, działanie światła pogłębiły tą degradację i dlatego mamy duże ubytki w partiach brązowych.
Myśmy wcześniej nie mogli powiedzieć nic o ich światłotrwałości. Te specjalistyczne badania pozwoliły nam w krótkim czasie określić takie informacje i pozwolić działać doraźnie i od razu. Nauka się rozwija. Identyfikujemy, czy są to nici jedwabne, wełniane, poliestrowe. Wespół z różnymi badaczami, naszymi konserwatorami, staramy się zidentyfikować konkretne fragmenty obiektów. Ostatnimi czasy na przykład mieliśmy do czynienia z tarczą nosorożca. Obraz wysokiej klasy jest wyświetlany na dość dużym monitorze, tak żebyśmy w miarę dużej rozdzielczości mogli zobaczyć jak najwięcej.
Cała powierzchnia tkaniny była retuszowana. Wynikiem tych retuszy są zaplamienia w górnej części arrasu pomiędzy liśćmi drzew. Te zaplamienia nie pozwoliły nam wyprać tkaniny u nas na Wawelu, chociaż mamy ogromne doświadczenie w praniu arrasów.
Czy Państwo rozpoznali, jaka substancja zaplamiła te arrasy?
Nie, niestety nie. Chemicy do dzisiaj nie zbadali, znaczy zbadali, ale ostatecznie nie potrafili powiedzieć, jakie to były barwniki.
I teraz co jest Pani zadaniem podczas pracy nad tym uszkodzonym arrasem?
Przygotowuję się do rekonstrukcji brakujących części. Elementy są powtarzalne. Znamy tutaj dokładnie szerokość, wysokość tych elementów, kolorystykę tych elementów. Wykonanie rysunku, a później przełożenie na tą rekonstrukcję nie będzie trudne. Trudność sprawiają te partie zalane, a właściwie brak tkaniny w tych partiach. Nie zachowały się kartony, czyli te wzory, na podstawie których tkacze tkali tkaniny. To będzie w dużej mierze rekonstrukcja, jeśli chodzi o technikę wykonania. Natomiast jeśli chodzi o wzór, sam rysunek, który w pewnych partiach da się narysować, on na pewno nigdy nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał na samym początku, bo tak jak mówię, nie mamy tych wzorów. Będzie to jakaś kreacja rysunkowa.
Jako, że arrasy należą do grupy tapiserii zdobionych nićmi metalowymi, tlenki siarki reagują z metalem, który znajduje się w arrasach i powodują, że nici metalowe ciemnieją. Tak? W przypadku nici srebrnych dochodzi do tego nawet, że one stają się czarne.
Są jakieś metody na odsiarczenie arrasów?
Może samo odsiarczenie nie, ale metody oczyszczenia jak najbardziej są. Niemniej jednak trzeba bardzo mocno uważać, bo to są bardzo delikatne, prawie 500-letnie tkaniny i nie jesteśmy w stanie w 100% oczyścić takich nici metalowych, jesteśmy w stanie ściągnąć wierzchnią warstwę takich zanieczyszczeń i nadać lekkiego błysku arrason. Tak.
Czyli takie przywrócenie do stanu pierwotnego jest niemożliwe?
Jest kompletnie niemożliwe, ponieważ nawet samo światło, które jest wszędzie obecne, ono też niszczy tkaninę, tak? Ono niszczy kolor, powoduje bleknienie, czy uciekanie de facto barwnika z włókien. Jeżeli porównamy awers z rewersem arrasu, zauważamy diametralną różnicę kolorystyczną, co też było celem naszych badań, żeby zorientować się, jak szybko i w jakim stopniu te arrasy nam ucieka kolor z tych arrasów. Badaniami światłotrwałości zajmowałam się głównie ja z profesorem Łojewskim i przeprowadzaliśmy takie badania polegające na tym, żeby z wykorzystaniem sprzętu do mikrofedometrii nakierowaliśmy urządzenie na arras w konkretnych miejscach i sprawdzaliśmy, jak zmienia się barwa w czasie. Czyli robiliśmy taki szybki proces starzenia włókna poprzez naświetlenie niewielkiego punktu. Tam było około milimetra, 2 milimetrów kropeczka. I naświetlony taki punkt przez okres około 500 sekund, czyli ponad 8 minut, program badał i wyskakiwała krzywa, która pokazywała, czy ten barwnik jest trwały, czy nie jest trwały względem markerów, które są wyznaczone w ogóle dla obiektów zabytkowych. Jesteśmy w stanie oscylować te wyniki, określając, czy na przykład utracimy ten kolor za 50, za 150 lat, czy za 300 lat. Tak? Oczywiście to jest bardzo hipotetyczne, niemniej jednak daje nam to też informacje, jak bardzo powinniśmy dbać, których arrasów nie powinniśmy eksponować nadmiernie, na które szczególnie zwrócił uwagę, a które możemy, powiedzmy, pokazywać częściej.
Światło niesie energię. Ta energia może powodować degradację różnych materiałów i w zależności od tego, z czego dany obiekt jest zrobiony, to zagrożenie jest większe, mniejsze, czasem bardzo duże. Szczególnie narażone na fotodegradację są materiały organiczne, czyli na przykład barwniki organiczne. Tutaj potrzebna jest analiza chemiczna i tutaj właśnie miejsce dla osób takich jak ja, które wykorzystują metody badań fizykochemicznych, żeby rozeznać strukturę, skład na przykład barwników użytych w obiekcie.
Światło ma różną długość. Czy każdy typ światła szkodzi?
Nie każdy. Światło niesie energię i teraz im krótsza fala, tym większa jest ta energia, którą niesie światło. I w tym spektrum barw, które dostrzega oko człowieka, idąc od barwy czerwonej przez pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską do fioletowej, w takiej właśnie kolejności rośnie energia, jaką niesie światło. Czyli światło niebieskie, światło fioletowe niesie wyraźnie więcej energii niż światło czerwone czy pomarańczowe. W związku z tym dobierając źródła światła sztucznego na ekspozycji muzealnej, konserwatorzy czy osoby, które zajmują się tym zagadnieniem w danej instytucji, raczej starają się dobierać nie tak zwane chłodne źródła światła, czyli takie, które mają duży udział tej składowej niebieskiej, tylko ciepłe bądź neutralne, takie, w których ta barwa niebieska nie jest bardzo intensywna, no bo ona niesie dużo energii. A już najwięcej energii niesie światło ultrafioletowe, ale to światło przez fakt użycia szkła sodowego w oknach, mamy po prostu szyby, które absorbują większość ultrafioletu, tego ultrafioletu bardzo niewiele jest w stanie przenikać przez takie zwykłe szkło, ale jeszcze dodatkowo zakładane filtry, folie, które absorbują w 100% ultrafiolet. Te sposoby, te środki, te materiały zabezpieczają kolekcję przed działaniem ultrafioletu, więc nie mamy tego zagrożenia.
W ogóle tkaniny nie powinny być dobrze doświetlane. Limit jakby oświetlenia to jest 50 luksów. Tkaniny są bardzo wrażliwe na światło. To jest uwarunkowane barwnikami, które zostały użyte, aczkolwiek na ten moment wiemy, że w tamtych czasach używano barwników naturalnych. Były one bardzo trwałe i są dalej trwałe. Tylko chodzi o ten czas, no jednak tkanina się starzeje. No nie zatrzymamy tego procesu, możemy go jedynie opóźnić. Takim dobrym przykładem tutaj prostym jest użycie koloru zielonego. Ogólnie nie było barwnika naturalnego, który dawałby nam kolor zielony. Do wytworzenia tego barwnika używano koloru żółtego i niebieskiego. Więc głównym surowcem, który szybko uciekał w czasie, był barwnik żółty. One nie były takie trwałe. I tu mówimy o barwnikach roślinnych. natomiast niebieski zostawał i wtedy jakby traciliśmy tą zieleń, a zostawał nam bardziej kolor niebieski. Barwniki czerwone były pozyskiwane z różnych owadów, ale też roślin. Czerwiec polski, koszenila, ale koszenilę stosowano dopiero po odkryciu Ameryki po 1492. Ona wyparła nasz czerwiec polski, ogólnie tereny Polski i Ukrainy w wiekach średnich były głównym dostawcą tego barwnika. Czerwiec był zbierany w czerwcu. To były owady, samiczki jakby składały jaja, były to w formie cyst przytrzymane do korzeni tej rośliny. Roślina także nazywa się czerwcem. No i tak zbierano te owady. Oczywiście żyjące w formie cyst też zbierano. No i one były źródłem czerwonego barwnika. Były to jedne z najdroższych barwników, jakie pozyskiwano do farbowania właśnie tkanin czy przędzy.
Mamy w swojej kolekcji arrasy o tych samych na przykład kartonie, które zawierają nici metalowe i nie zawierają nici metalowe. Nici metalowe były też takim charakterystycznym zamówieniem królewskim. Było króla stać na zastosowanie takiego materiału, podczas gdy normalnie rzadko kto się w ogóle decydował na zastosowanie nici metalowych. Ze względu właśnie na to, że posiadały tyle metalowej nici, były bogato zdobione, były łakomym kąskiem. I światło generalnie jest pierwszym i jednym z głównych czynników utraty barwy.
Na jakich urządzeniach pan pracuje?
Ja specjalizuję się w dwóch rodzajach testów czy badań. Pierwszy z nich dotyczy badania światłotrwałości. Korzystam z metody, która powstała w Krakowie i pewne przedsiębiorstwo krakowskie jest jedynym producentem na świecie urządzeń do badania światłotrwałości dzieł sztuki. To urządzenie, które właśnie pozwala nam w sposób mikroniszczący, niezauważalny dla oka ludzkiego, przeprowadzić testy starzeniowe, które dadzą odpowiedź, jak trwały bądź jak nietrwały jest punkt, dla którego wykonujemy taki pomiar. Urządzenie wygląda trochę jak maszyna do szycia, jest mniej więcej tej wielkości, ale tą igłą, tym elementem, którym dotykamy obiektu, jest światło. Koncentrujemy światło na bardzo małym punkcie, mierzymy światło odbite, poznajemy jego widmo i kolor i mierzymy zmiany barwy pod wpływem działania silnego strumienia światła, dużej dawki światła. Przy czym pomiar odbywa się na tak małym punkcie, że dla oka ludzkiego zauważenie zmian barwy w tym punkcie badanym nie jest możliwe. W związku z tym metoda uznawana jest powszechnie za nieniszczącą i stosowana do najcenniejszych obiektów. Sam miałem okazję badać obiekty, nazwijmy to, z pierwszej ligi, tak w kolekcjach polskich, jak i za granicą, więc to jest pierwsza z metod. Mam tą satysfakcję, że przyłożyłem ręki do powstania tego przyrządu, który działa nie tylko w Polsce, nie tylko w moim laboratorium, ale no, żartobliwie mówimy, że udało nam się już zdobyć w ciągu ostatnich lat taką koronę Himalajów, bo ten przyrząd trafił do laboratoriów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, w Getty Conservation, w Muzeum Brytyjskim w Londynie i wielu innych ważnych instytucjach zajmujących się kolekcjonowaniem dzieł sztuki i ich badaniem w wielu krajach.
Cały czas się kształcimy, ale myślę, że ważną rzeczą a propos naszej pracowni jest to, że jest jedyną w Polsce taką pracownią i my, żeby wykształcić się, musiałyśmy pojechać do Warszawy i dopiero z takim bagażem mogłyśmy wrócić i zacząć działać. Jest to ocean wiedzy, który musimy poskromić. Myślę, że całkiem na to idzie.